Cotygodniowej audycji Tarszańskiego Parku Narodowego rozmawiamy z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z pracowni naukowej Tarszańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W trakcie naszych kolejnych audycji mówiliśmy wielokrotnie o wyjątkowości tarszańskiej przyrody. Do takich wyjątkowych elementów należą endemity i relikty. O endemitach mówiliśmy już wcześniej, a dziś tematem będą relikty. Co to są relikty?
Zareliktowe, wszystko jedno, czy mamy na myśli tutaj zwierzęta czy rośliny, uważamy takie organizmy, które niegdyś były w Tatrach liczne, ale dzisiaj ich zasięg występowania znacznie się skurczył. No, związane jest to przede wszystkim z tym, że niegdyś, mam tu głównie na myśli okres lodowcowy, polodowcowy, warunki dla życia tych organizmów, zwłaszcza warunki klimatyczne, były korzystniejsze, bo są to na ogół rośliny lub zwierzęta zimnolubne wręcz, podczas gdy dzisiaj po kilku tysiącach lat ocieplenia się klimatu stopniowego, te warunki dla tych właśnie organizmów się pogorszyły. Stąd dziś występują tylko w bardzo specyficznych, wysokogórskich swoich ostojach.
Czy mógłbyś nam przybliżyć rośliny i zwierzęta, które są reliktami?
Może zacznę od zwierząt, ponieważ akurat dwa najbardziej sztandarowe gatunki dla Tatr, czyli kozica i świstak, to również zwierzęta reliktowe, ponieważ licznie występowały w całym łuku Karpat, a nawet poza Karpatami, w ogóle w całej środkowej Europie, w okresie postglacjalnym, kiedy na całej tej przestrzeni nie było lasów, ponieważ klimat był zbyt zimny, panowała tu tundra okołobiegunowa, czyli warunki podobne do tych, jakimi obecnie spotkać się możemy w strefie subarktycznej. No i jeszcze do takich gatunków należy m.in. nornik śnieżny. To z tych większych zwierząt. Jest jeszcze kilka gatunków owadów i w ogóle bezkręgowców, które również niegdyś były liczne, a teraz występują tylko w kilku miejscach. I takim najbardziej znanym właśnie bezkręgowcem, skorupiakiem, jest skrzelopływka bagienna. Znana jest, chociaż w Tatrach nigdy nie była, znaczy nie nigdy, ale właśnie w ostatnich okresie zbyt liczna, ponieważ znana jest tylko z dwóch miejsc z dwoistego stawu na hali gąsienicowej i z wyżniego furkotnego stawku w Dolinie Furkotnej. Te stanowiska na hali gąsienicowej już od 1968 roku nie istnieją. Znaczy w 1968 roku widziana była po raz ostatni. Tam w tym czasie musiał się wydarzyć prawdopodobnie jakiś kataklizm, który sprawił, że tego właśnie niewielkiego skorupiaka już nie ma. Podczas gdy w furkotnym stawku w dalszym ciągu ta populacja się utrzymuje. A dlaczego akurat tylko w tych zbiornikach? Otóż ciekawa jest w ogóle biologia życia tej skrzelopływki. Otóż okazuje się, że do przeżycia potrzebuje ona takich stawów, które zamarzają na zimę do samej podstawy, ponieważ jaja skrzelopływki, aby z nich mogły na następnej wiosny wylęgnąć się młode organizmy, muszą przemarznąć i przesnąć. Także to jest dosyć takie dziwne przystosowanie, ale w głębszych stawach, które nie zamarzają do samego dna, warunki dla nich po prostu są niekorzystne i tam zwyczajnie nie mogą żyć. Przypuszcza się, to znaczy jest taka teoria, że być może ktoś niezbyt rozważnie zarybił właśnie dwoisty staw i pstrąg prawdopodobnie źródlany całą tą populację skrzelopływki zniszczył, ale to są tylko spekulacje, nie wiemy z całą pewnością, dlaczego tak się stało. To tyle, jeśli chodzi o zwierzęta, a jeszcze kilka słów o roślinach, ponieważ jest też kilka gatunków roślin o charakterze reliktowym, głównie reliktów właśnie polodowcowych. Mam tu na myśli przede wszystkim dębika ośmiopłatkowego, wierzbę żyłkowaną oraz wierzbę zielną. Poza tymi reliktami glacjalnymi warto jeszcze wspomnieć o pewnej grupie roślin, która zresztą najstarszych mieszkańców, jeśli chodzi o rośliny Tatr, to jest o paleoendemitach. Paleoendemity są to relikty, ale okresu znacznie wcześniejszego, ponieważ co najmniej z pliocenu, czyli z okresu poprzedzającego zlodowacenie w Tatrach. Do tych paleoendemitów zaliczamy przede wszystkim goździk lśniący, którego jedyne stanowiska w Tatrach znajdują się w masywie Siwego Wierchu, zatem po polskiej stronie roślin tej nie spotkamy. Jest to ostróżka tatrzańska, dość licznie występująca wśród ziołorośli, a zatem głównie w piętrze subalpejskim, w piętrze kosodrzewiny. I wreszcie trzeci taki sztandarowy gatunek to skalnica tatrzańska, która również dość licznie występuje w całych Tatrach. A dlaczego palendemity? Ponieważ one są nie tylko starymi reliktami z tego okresu, o którym mówiłem, przedlodowcowego, ale to także endemity zachodniokarpackie, a zatem takie rośliny, które poza zachodnimi Karpatami nigdzie indziej na świecie nie spotkamy.
Czy tatrzańskie relikty mają jakieś wspólne charakterystyczne cechy?
Znaczy, na pewno mają takie cechy rośliny będące reliktami polodowcowymi, ponieważ to wynika z ekologii, z warunków życia właśnie w strefie subarktycznej, tutaj u nas na Haloch lub Turniach. A zatem są to rośliny światłożądne. Światłożądne, które właściwie nie znoszą ocienienia w ogóle. Dlatego w miarę ocieplania się klimatu po ustąpieniu lodowców, kiedy niż Polski wypełniły lasy, zbiorowiska leśne i podeszły w Tatrach aż w okresie atlantyckim do prawie 1700 metrów, no to oczywiście zupełnie uniemożliwiły rozwój tym roślinom. Dlatego one dzisiaj znajdują się tylko tam, gdzie tego lasu nie ma. A zatem to przystosowanie, ta światłożonność na pewno wszystkie te gatunki łączy. Także niski wzrost. Otóż wszystkie trzy wymienione przeze mnie gatunki, do tych gatunków w ogóle to jest więcej, ale żeby tutaj nie wprowadzać zamieszania, będziemy wracać do tych właśnie trzech, do dębika ośmiopłatkowego, przypomnę, do wierzby żyłkowanej, wierzby zielnej. Wszystkie to są niskie krzewinki i to także jest cecha przystosowawcza do warunków subarktycznych, ponieważ czy to będzie tam daleko na północy, czy tutaj wysoko w górach, głównym czynnikiem kształtującym życie roślin są silne porwiste wiatry, które z jednej strony powodują uszkadzanie części zielonych roślin, a z drugiej strony na zwyczajnym świecie działają wysuszająco i rośliny chcą się bronić przed nadmierną utratą wilgoci, chcą się zabezpieczyć przed tym wiatrem, po prostu przylegają do podłoża i jest to po prostu skuteczne. A jeśli chodzi o palendemity, no to trudno dopatrzeć się tu jakichś wspólnych cech.
Gdzie w Tatrach możemy spotkać rośliny reliktowe?
Odwołam się znowu do tych trzech gatunków, o których wspomniałem. I tak dębika ośmiopłatkowego i wierzbę żyłkowaną, która mu zwykle towarzyszy, spotkamy oczywiście głównie w tych miejscach, które nie są zakrzewione, nie są zalesione, a zatem gdzie dostęp do światła jest duży, zatem na Halach, a także wśród skałek reglowych, na przykład na Nosalu, na przykład w Dolinie za Bramką. Podczas gdy wierzba zielna to gatunek także rosnący na Halach, czy wśród turni, ale na podłożu granitowym. Tym się różni właśnie od wspomnianych wcześniej dwóch poprzednich gatunków.
Wróćmy w takim razie do zbiorowisk. Czy mógłbyś nam podać jakieś przykłady?
To może zacznę od wyjaśnienia w ogóle, co to są zbiorowiska roślinne, ponieważ do tej pory mówiliśmy o roślinach, o poszczególnych gatunkach, podczas gdy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że poszczególne gatunki roślin, a w Tatrach jest ich blisko 1300 gatunków, mają wymagania, określone wymagania względem gleby i klimatu. Wiele z tych gatunków te wymagania ma bardzo do siebie zbliżone, dlatego nie można się dziwić, że niektóre rośliny występują po prostu razem. Tak jak na przykład gdzieś w okolicach Zakopanego bukom towarzyszą określone gatunki roślin, świerkom towarzyszą określone gatunki roślin, tak jest również na Halach, tam gdzie jest dużo boimki dwurzędowej, na przykład na skałach krystalicznych w strefie Hal, często towarzyszy jej sit skucina, często towarzyszy jej omiek kozłowiec i kilka innych gatunków. I teraz wracając do tej kwestii właśnie reliktowości tych zbiorowisk, otóż tu mam na uwadze zwłaszcza dwa takie zespoły leśne. Reliktowe laski sosnowe z sosną zwyczajną i reliktowe bory limbowe z sosną limbą. Otóż jako pierwsze w okresie holocenu, w późnym pleistocenie, kilka tysięcy lat po tym, jak ustąpiły ostatnie lodowce, jako jedne z pierwszych pojawiły się wierzby, pojawiły się brzozy oraz trzy gatunki sosen. Właśnie sosna zwyczajna i limba były wśród nich. No, trzecim tym gatunkiem jest kosodrzewina, ale teraz nie będziemy się nią zajmować. Dlaczego one jako pierwsze? No przede wszystkim dlatego, że sosny są gatunkami, owszem, światłożądnymi, ale przede wszystkim mało wymagającymi co do właśnie klimatu i gleby, która jeszcze wówczas była dosyć słabo rozwinięta. Potem, w miarę ocieplania się klimatu, w Tatry przybywały kolejne, coraz bardziej wymagające gatunki. Był to przede wszystkim świerk, no i oczywiście tam po kilku tysiącach lat również buk i jodła, ale to już ma dla nas mniejsze znaczenie. Największe znaczenie ma właśnie ten świerk, ponieważ on jako gatunek bardziej cienioznośny był poważną konkurencją dla światłożonych sosen i sosny te wraz ze wszystkimi roślinami zielnymi, które im towarzyszyły, musiały szukać schronienia w tych miejscach, które są z kolei dla świerka niedostępne. I na przykład w przypadku sosny zwyczajnej takie miejsca najbardziej dogodne to wapienne skałki wśród regli tatrzańskich, czy to będzie w regliu dolnym głównie, rzadziej w regliu górnym. Dlaczego akurat tam? Ponieważ tam jest światła dużo, zatem sosna czuje się świetnie, podczas gdy świerk jest gatunkiem, który wymaga zdecydowanie więcej wilgoci. A te nagrzane słońcem skałki wapiennej tego mu nie oferują. W związku z tym świerk jakby w tych miejscach nie jest ekspansywny i sosna może spokojnie wzrastać. Jeszcze jest jedna ważna sprawa, otóż sosna ma dosyć mocny system korzeniowy, mocno stabilizujący ją w podłożu. Choćby nawet były to te skałki, które właściwie żadnym roślinom, a tym bardziej drzewom, nie oferują jakby doskonałych warunków do zakorzeniania się. Ale no tym bardziej nie sprzyjają świerkowi, który jakby z natury ten system korzeniowy ma dosyć płaski, to znaczy w postaci takiej płaskiej tarczy. I w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z większymi, silniejszymi wiatrami, no to po prostu te świerki ulegają wywróceniu, podczas gdy sośnie te wiatry aż tak bardzo nie szkodzą. Z kolei limba wykorzystała inną swoją właściwość w obronie przed świerkiem, przed całkowitą zagładą. Otóż uciekła jakby, mówiąc w cudzysłowie, w strefę górnej granicy lasu, tam gdzie świerk po prostu już prawie nie jest w stanie egzystować, ponieważ limba jest gatunkiem zdecydowanie bardziej odpornym na niskie temperatury. I dzięki temu, na przykład dziś w okolicach Morskiego Oka, tą granicę lasu dzięki limbie mamy w ogóle podniesioną o blisko 100 metrów. Zwykle przyjmuje się dla północnych skłonów Tatr, że jest to 1550 metrów, podczas gdy w rejonie Morskiego Oka jest to prawie 1650 metrów. To właśnie za sprawą limby. Także tam, na tych turniach, czuje ona się świetnie i jest niezagrożona, ale oczywiście w stosunku do tego, do tych powierzchni, które zajmowały zarówno lasy sosnowe, sosną zwyczajną i limbą te blisko 10-11 tysięcy lat temu, no to oczywiście te powierzchnie są teraz jedynie no bardzo małe, bardzo ograniczone i dlatego mówimy o tych lasach jako reliktach epoki polodowcowej.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
Z panem Tomaszem Skrzydłowskim z Pracowni Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiała Alina Sidor.